Dzień dobry. W naszym studiu dawno nie widziana w Poznaniu Jadwiga Emilewicz. Była wicepremier, minister rozwoju, była posłanka Zjednoczonej Prawicy z Poznania. A dziś Jadwiga Emilewicz reprezentuje Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dawno nie widziana w mediach poznańskich, ale w Poznaniu bywam regularnie.
15 października minie rok od wyborów parlamentarnych. Wtedy zagłosowało na panią prawie 27 tysięcy poznaniaków, mieszkańców powiatu poznańskiego. Ale mandatu pani nie zdobyła, bo lista Prawa i Sprawiedliwości miała wtedy dwa mandaty. Czy pani ma teraz przerwę od polityki, czy pani już odeszła z niej na zawsze?
To są pytania takie bardzo trudne, bo z trudem jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z nami wydarzy w najbliższym czasie, a co dopiero w długiej perspektywie. Dziś jestem jednym z najstarszych polskich think tanków, wiceprezesem, do którego zaproszono mnie ponad pół roku temu. I prowadzę działalność gospodarczą, także jestem dzisiaj na rynku i jest mi z tym dobrze.
Czyli poza polityką, ale nie powiedziała pani jeszcze nie. Nie wyklucza pani, że będzie pani jeszcze w jakichś wyborach startować.
Polityka pcha się nam drzwiami i oknami do życia codziennego każdego z nas, więc tutaj nie można powiedzieć nigdy, ale dzisiaj z całą pewnością zajmuję się kompletnie czymś innym i nie komentuję bieżących wydarzeń. Tym się nie zajmuję.
Powiedziała pani, że była pani w ostatnim czasie w Poznaniu. To Poznań to jeszcze nie jest zamknięty rozdział w pani życiu, te 4 lata.
Po tak 4 intensywnych latach trudno zamykać rozdziały. Myślę, że on jest otwarty i będzie otwarty na całe moje życie. Bywam, ponieważ jestem pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzę zajęcia. We wrześniu sesja poprawkowa. Niestety kilku studentom się zdarzyła, więc musieliśmy zakończyć ten poprzedni rok akademicki, ale tak, prowadzę zajęcia na uczelni.
Czyli pracuje pani po prostu w Poznaniu.
Tak jest.
Była pani posłem z Poznania, z powiatu poznańskiego. Jaką ocenę by sobie pani wystawiła za te 4 lata?
No, te 27 tysięcy to jest ocena, którą mi wystawiono w ubiegłym roku i myślę, że to nie jest zła ocena. Wielu posłów, którzy znaleźli się w parlamencie w ubiegłym roku, którzy znaleźli się, tak jak powtarzam, z innych okręgów, mogłoby o takim wyniku tylko pomarzyć. Więc ja za ten każdy z tych głosów i za każdy dzień spędzony w Poznaniu i w powiecie poznańskim nieustająco dziękuję mieszkańcom. Wydaje mi się, że to był owocnie i efektywnie spędzony czas. Najlepszą recenzję usłyszałam dziś na targach poznańskich, że z perspektywy kilku przedsiębiorców poznańskich byłam najlepszym posłem, jakiego miał Poznań od 1989 roku. No to słuchanie takich recenzji, a przecież dziś nie ma w tym nikt żadnego interesu, żeby takie rzeczy mówić, jest chyba najlepszą oceną i dużą satysfakcją.
Jak się pani współpracowała z poznańskimi, pozostałymi poznańskimi posłami Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiejem Wróblewskim, Szymonem Szynkowskim, Welsenkiem?
Myślę, że dobrze, a najlepszym tego efektem niech będzie to, że z Szymonem Szynkowskim nasza współpraca trwa do dziś. Pewnie spotkamy się niebawem na Poznańskim Kongresie Gospodarczym. Współpracujemy przy organizowaniu śpiewanek z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Także tutaj to myśmy mieli naprawdę, to był dobry zespół.
Mówiła pani o pośle Szynkowskim, a poseł Wróblewski z nim tak samo dobrze?
Nie było źle. To pewnie do pana posła Wróblewskiego ta odległość była nieco dalsza. Z racji tego, że mieliśmy po prostu inne zdanie na różne sprawy. Nie poznańskie pewnie. Chociaż nawet i w tych pewnie się różniliśmy w zakresie tego, co warto wspierać, a czego nie warto. Natomiast no, myślę, że dzieliło nas znacznie więcej w kilku innych istotnych sprawach, z którymi zajmowaliśmy się.
Czy sprawy gospodarcze?
Różne. I światopoglądowe, i gospodarcze. I pewnie różnie ocenialiśmy. Na pewno pamiętam jakąś dyskusję z panem posłem przy okazji tarczy, które przygotowywałam jeszcze jako minister odpowiedzialny za gospodarkę i tutaj różniliśmy się zdaniem. Więc tych różnic było wiele, ale to nie traktuję tego jako coś egotycznego. No po prostu każdy człowiek ma swoje zdanie.
A dzięki komu są pieniądze na szpital uniwersytecki w Poznaniu?
Przede wszystkim dzięki podatnikom, którzy sprawili, że w te 8 ostatnich lat środków publicznych było tak dużo, że można było realizować takie przedsięwzięcia. Ale rzeczywiście w tym kluczowym momencie decyzyjnym, czyli jeszcze w pierwszej kadencji, na ostatnim posiedzeniu rządu, kiedy ja nie byłam jeszcze posłem z Poznania, przekonałam...
Pani, wiadomo było, że pani będzie stąd startować.
Tak, przekonałam pana premiera, że warto w ten projekt zainwestować, zwłaszcza, że on był, no obiektywnie to nie był żaden targ ani konkurs piękności, tylko ten projekt był rzeczywiście, miał bardzo wysoką ocenę ministerstwa zdrowia, więc udało mi się przekonać wtedy pana premiera do tego, aby te pół miliarda, przepraszam, złotych na szpital się w wieloletnim programie finansowym znalazło i się znalazło.
Czyli
i bardzo się
pani
cieszę.
Pani wychodziła, czy Bartłomiej Wróblewski?
Ale no naprawdę nie musimy o tym tutaj dyskutować, to, jakie to ma znaczenie. Najważniejsze jest dziś to, że SOR działa i jest, jak słyszałam dziś od rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest znakomicie oceniany, działają bloki operacyjne. W ciągu kolejnego roku otworzą się kolejne oddziały i myślę, że z tego możemy być wszyscy, przede wszystkim powinni być dumni poznaniacy, że ten projekt jest realizowany, a ja się cieszę, że w znaczącym stopniu przyczyniłam się do realizacji tego przedsięwzięcia, a ci, którzy wiedzą w Poznaniu, nie mają wątpliwości, komu ten projekt zawdzięczają.
Dworzec, bo tutaj mówimy o szpitalu, to sukces, ale dworca jak nie było, tak nie ma. Nie udało się tego zrobić.
To ja powiem o kilku rzeczach, które do dworca rzeczywiście przejdę, ale powiem o kilku rzeczach, dla których jak przechadzam się po Poznaniu, to się uśmiecham, bo tak myślę sobie, że to jakieś tam swoje znamie na tych inwestycjach pozostawiłam. Szpital jest na pewno, to już zupełnie mówiąc wprost, najlepszym tego przykładem i cieszę się, że na każdym etapie i różne przecież wirale i trudności się pojawiały, przecież budżet się zwiększał, bo przyszedł COVID i trzeba było dodatkowe środki. I tutaj też, żeby była jasność, współpraca nas wszystkich i tutaj bycie adwokatem nas wszystkich tego projektu, ale także posłów opozycji, którzy no nikt tutaj się nie wyłamywał i tutaj jednogłośnie żeśmy ten projekt wspierali. A zatem i szpital, mieszkaniówka, projekty mieszkaniowe na Strzyżynie i na Opolskiej, pływalnia na Taborowej, kładka berdychowska, Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Czy to wszystko są sukcesy Jadwigi Emilewicz?
To są sukcesy poprzedniego rządu i przede wszystkim strategiczna decyzja poprzedniego rządu, którego byłam członkiem, aby takie środki do Poznania przypłynęły. Takie środki, i też powiedzmy sobie to otwarcie, w Poznaniu z pieniędzy budżetowych od początku transformacji ustrojowej praktycznie do Poznania nie były alokowane. Może poza wyjątkiem tutaj świętej pamięci pani minister Łybacka, kampus na Morasku, to jest na pewno jej
efekt.
Więc te elementy zostają. Teatr Muzyczny wreszcie, który też miejmy nadzieję, że po drugim przetargu już wejdzie w fazę realizacji, ale jest na wysokim priorytecie.
Cały czas pilnuje pani tych poznańskich spraw.
Pilnuje,
tak,
bo chcę powiedzieć, ja powiem coś zanim o dworcu, jeszcze to takie rzeczy, których decyzji ja nie rozumiem nowego rządu. Nie rozumiem decyzji rządu, który mówi o tym, że wspiera samorządy, który zarzucają nam centralizację i niezrozumienie samorządów. Wycofywanie tak się z takich projektów jak siedziba PARP-u w Poznaniu. Tego myślę, że poznaniacy nie powinni zapomnieć takich decyzji, bo to, że małe i średni biznes, ja sprawdziłam statystyki, z tego bardzo korzystał.
Przejdźmy do dworca, bo chciałbym jeszcze o kongresie odbudowy Ukrainy,
oczywiście.
A czas nas goni.
Dworzec, to rzeczywiście jest, myślę, że to jest porażka całego Poznania tak naprawdę i polityków poznańskich, bo przypomnijmy, że to, jak on wygląda dzisiaj, to jest 2012 rok, to jest decyzja o tym, żeby go zbudować w takim kształcie szybko na Expo i
na Euro 2012.
I gdzie priorytetem była galeria handlowa, a ktoś nie zadbał. I tutaj już dzisiaj ja nie będę wchodzić w to.
Wszyscy wiedzą, że ten błąd został popełniony, ale były obietnice.
I potem zaczęła się za naszych czasów próba podejścia numer dwa. I to podejście zostało wyhamowane na 2 lata decyzją samorządu, decyzją miasta Poznania, prezydenta Poznania o złożeniu wniosku komunalizacyjnego. I to na 2 lata związało ręce władzom PKP na to, żeby nawet pół złotego wydać na zaprojektowanie.
Czyli gdyby po tych dwóch latach, ten dworzec by był już...
Nie wiem, czy byłby dworzec, ale na pewno byłaby zaawansowana faza projektowa, bo jak tylko wniosek został, czy też inaczej, w wyniku nowelizacji prawa administracyjnego, ten wniosek w wyniku tej nowelizacji ten wniosek był po prostu nieważny. I wtedy, i tuż po tym uprawomocnieniu się nowelizacji powstał zespół. Działaliśmy naprawdę, nie robiliśmy konferencji prasowych, nie informowaliśmy. Wiemy, jakim wrażliwym punktem jest kwestia dworca w Poznaniu. Zespół PKP, ja w tym zespole byłam jako wolontariusz poseł PKP z władzami miasta Poznania, PKP
SA. I dlaczego się nie udało?
I został przygotowany plan funkcjonalny, jak ten dworzec może wyglądać. I to myślę, że jeżeli mogę sobie przy tej przy tym projekcie powiedzieć, że coś się udało, to udało się posadzić przy stole dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa i samorząd oraz rząd, co przez te 8 lat było niemalże hybrydą niemożliwą i wykonano założenia funkcjonalno-użytkowe i dla budynku, ale także dla całej części miasta. Dzisiaj, no ja liczyłam na to, że kiedy władze miasta, spółki oraz rząd jest z jednej rodziny politycznej, to wystarczy wsiąść na tego konia, który został przygotowany i po prostu szybko pojechać dalej, a nie ogłaszać na konferencji prasowej, że pieniędzy na taką inwestycję nie ma. Bo tego, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe.
Mówiła pani o prezydencie Poznania. On chwalił zazwyczaj współpracę z panią. Czy po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych miała pani propozycję pracy od prezydenta Jaśkowiaka?
Nie, no ale wiele razy się spotkaliśmy i rzeczywiście przy ogromnych różnicach światopoglądowych, jakie nas dzielą, no to był taki moment, myślę, że podeszliśmy do naszej współpracy w sposób bardzo pragmatyczny. To znaczy nieważne z jakich jesteśmy partii, z jakich stronnictw i co sądzimy na różne tematy. To, co nas łączy, to przekonanie o tym, że najważniejsze są interesy poznaniaków i
ale
że miasto Poznań ma się rozwijać.
Widzę panią
i
nam w moim zespole?
Nie, ale takich propozycji w ogóle, no, pan prezydent wie, że jesteśmy w innych obszarach i że tutaj się nie pewnie na tym gruncie współpracy się pewnie nie spotkamy, więc
nie było
na pewno
tego tematu.
Jesteśmy... Nie.
A temat kandydowania pani na prezydenta Poznania był, czy to był tylko temat medialny?
Nie, to był tylko temat medialny. Wiele osób takie tutaj propozycje mi składało.
Nie rozważała tego pani nigdy.
Nie rozważałam tego naprawdę. Ja znam swoje miejsce, wyobrażam sobie, że można być dobrym posłem, nie pochodząc z Poznania i starałam się to udowodnić przez 4 lata. Natomiast bycie prezydentem miasta z tak silnymi tradycjami i korzeniami jest, no, wymaga naprawdę bycia stąd po prostu. I tutaj ja na pewno nie stanęłabym szranki z nikim w konkursie o znajomości ulic, placów czy anegdot związanych z poszczególnymi szkołami podstawowymi czy liceami. Tę konkurencję na pewno bym przegrała, a gdybym przegrała tę konkurencję, to najpewniej przegrałabym także wyścig o fotel prezydencki w mieście.
Dzisiaj przyjechała pani do Poznania na drugi już Kongres Odbudowy Ukrainy. To pani jest pomysłodawczynią tego wydarzenia. Po zmianie władz w Polsce ten kongres ma drugą edycję, odbywa się ciągle w Poznaniu. Czy polskie firmy mają szansę uczestniczyć w odbudowie Ukrainy? Jak pani też ocenia ten kongres, rangę tej imprezy, tego wydarzenia?
Przede wszystkim bardzo dobrze, że ona się odbywa w trudnym czasie. W czasie, kiedy stosunki polsko-ukraińskie są w stanie hibernacji. I przypomnę, że kiedy odbywała się pierwsza edycja w ubiegłym roku, mniej o podobnym czasie, wydawało nam się, że to jest najgorszy moment w stosunkach polsko-ukraińskich. To wtedy prezydent Andrzej Duda przyjechał do Poznania z posiedzenia w ONZ-cie. Podczas jego wystąpienia wówczas prezydent Zełenski wyszedł z sali. No więc mieliśmy zablokowane granice, ponieważ branża transportowa blokowała przejścia graniczne i byliśmy świeżo po kłopotach związanych z żywnością. Ale te stosunki nie poprawiły się w sposób znaczący. Mamy dalej sprawy niezałatwione związane z polityką historyczną. No a te wypowiedzi dyplomatyczne wzajemne i ukraińskie i polskiego rządu dzisiaj wobec Ukrainy, no nie zbliżają nas do siebie, tylko oddalają. A zatem, więc dobrze, że te spotkania się odbywają, bo chciałabym powiedzieć tak, że gdyby stosunki dyplomatyczne miały temperaturę stosunków gospodarczych, to bylibyśmy szczęśliwi, bo ta gospodarka jest znacznie lepsza, w znacznie lepszym stanie.
A ranga tego kongresu, druga edycja?
No, pewnie z racji tych trudniejszych stosunków ona jest niższa, tak? Tutaj to zainteresowanie, wczoraj mieliśmy polityków i pewnie tych wszystkich, którzy tu powinni być, pana ministra rozwoju i wiceministra prezesów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dziś mieliśmy członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, który podpisywał umowę. Bardzo się cieszę, że to jest właśnie kontynuowane, czyli
BGK,
który
tak,
realizuje...
10 milionów euro dla przedsiębiorców.
Tak, z Facility Ukraine, z tego mechanizmu europejskiego. Natomiast no, powiedzmy tych przedstawicieli adekwatnych ze strony ukraińskiej tutaj nie było. Nie było ich ani na żywo, ani online'owo. No,
czyli mogło być lepiej?
Mogło być lepiej, pewnie. No ale tak jak mówię, no to rozumiem, że dziś te stosunki mamy no, na poziomie takim, że raczej wymieniamy się trudnymi uwagami. Pamiętamy ostatnią wymianę zdań z panem ministrem Sikorskim. To są ciężkie stanowisko pana ministra Kosiniaka-Kamysza. To są na pewno trudne, tak jak mówię, ja rozumiem te stanowiska, Natomiast zadaję pytanie, jaka jest długoterminowa strategia.
Krótko, czy pani zdaniem za rok powinien być trzeci kongres odbudowy Ukrainy?
Bezwzględnie tak, dlatego że Ukraina, tętno gospodarki na Ukrainie nie słabnie, ono rośnie. Widzimy aktywność, dzisiaj słyszeliśmy strony tureckiej, biznesów z Turcji, które są obecne na Ukrainie, Austriaków, którzy tam są obecni. Nas nie może tam zabraknąć. Polski biznes musi czuć wsparcie państwa polskiego, bo inaczej nie będzie się tam rozwijał. I na takim kongresie takiego wsparcia, deklaracja takiego wsparcia powinna być jasno podnoszona.
Jadwiga Emilewicz, Instytut Sobieskiego, dziś była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.